Witam. Oto krótka autoreklama. Na stronie www.tuokuniewska.pl znajdziecie nie tylko książkę Ja i moje przyjaciółki idiotki, ale też mój bezplaner, czyli rzecz, która pomaga mi w ujarzmianiu mojego ADHD i który zrobiłam pod siebie, a się sprawdził tysiącom. To niedatowany kalendarz, który możecie zaczynać i dowolnie sobie porzucać, jak klasyczne osoby zdezorganizowane, albo mało sumienne, albo po prostu pracujące falami. Nigdy nie straci ważności, możecie go prowadzić nawet kilka lat, nawet do późnej starości, jak chcecie. W środku są dopaminowe przyjemności, czyli listy do wypełniania, jakieś zadania kreatywne i naklejki do oznaczania dni lenistwa i dni rozpakowywania walizki i dni użalania się nad sobą. Wspaniałe. I wpisując kody naklejki podczas kupowania bez planera w wariancie z dodatkowymi arkuszami naklejek, zapłacicie dychę taniej niż za standardowy bezplaner. Także planujcie, zmieniajcie plany i pamiętajcie, że nie ma nic złego w prowadzeniu kalendarza przez 3 lata z przerwami. Koniec wyrzucania planerów na śmietnik. Dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie i od razu mówię, mam dobry humorek. Czasem się budzę skwaszona bez żadnego powodu, a dziś bez żadnego powodu obudziłam się zadowolona. Ładna jest pogoda, byłam rano z psem, na spacerze, w samym swetrze i nie wiało. Kupiłam sobie bilety na wakacje, co prawda sama, bo Natalia przed trasą nie będzie miała jak pojechać, a ja nie wytrwam bez chociaż 3 dni w cieple do końca listopada, aż ona wróci z trasy. Zrobiłam wybitną zupę dyniową z pastą curry i z prażynkami z makaronu ryżowego. Wspaniałą! I jeszcze mamy na dziś i nie muszę myśleć o obiedzie. Wstawiłam pranie, Helena ma dobry humor od rana, też jeszcze co do tego prania to nie zapomniałam go wywiesić, a później zebrać z pralni, więc powiem Wam, że jakoś wybitnie też się wyspałam. Także no, to jeden z takich dni, gdzie zamierzam to celebrować, ten dobry humorek i dlatego dziś odcinek lekki, celebrujący jak różni jako ludzie jesteśmy i jakie to jest zajebiste. Dopiero jakiś czas temu zdałam sobie sprawę z tego, że tak jak zawsze obserwowałam innych ludzi, mających jakieś swoje dziwne cechy osobnicze, nawet te związane z ciałem, to wydawało mi się, że ja raczej nic takiego nietypowego nie mam. A okazało się, że mam i tylko wytrawny obserwator jest w stanie niektóre z nich dostrzec i docenić, a nawet uznać za wspaniałe i sobie je przejąć. I dziś postanowiłam podsumować moje dziwactwa, ale też dziwactwa niektórych osób, jakie znam i się może okazać, że znajdziecie coś takiego w sobie i co Was zaskoczy, albo będziecie sobie z kimś właśnie jechać samochodem albo sprzątacie i macie wolną głowę, to sobie będziecie mogli dla rozrywki pomyśleć, że też tak macie, albo ja tak nie mam i co to za wymysły. I uwaga, zaczynam. Jak nie umyję zębów szczoteczką soniczną, to czuję, że mam nieumyte. Ja nie wiem, to mi się wzięło, jak kupiłam pierwszą szczoteczkę, która polegała najpierw na wierceniu się dookoła, czyli elektryczną, i nagle poczułam, że jak coś w ustach wydaje ten bzyczący dźwięk, to na bank odrywa kamień nozębny z zęba. Ona jest jak odkurzacz, który też przecież wydaje dźwięk. Coś, co brzęczy, musi mieć dla mnie jakąś większą moc niż coś, co nie brzęczy. I jest takie sztywne i po prostu rani dziąsła. I jest też to bzyczące, jest dokładniejsze. I jak na przykład gdzieś wyjeżdżam i nie wezmę szczoteczki sonicznej, bo jest nieporęczna, nie wiem, ciężko mi ją do kosmetyczki wsadzić czy coś tam, to wtedy muszę zawsze mieć nitkę dentystyczną, bo jak jej nie użyję, to mam wrażenie, że taka szczoteczka manualna w ogóle nie czyści zębów i się czuję nieświeżo i cierpię katusze. Więc przecież wiele lat, tak, zanim się pojawiły szczoteczki te z falami, to myłam zwykłą szczoteczką jakąś z drogerii i było git. Przecież to było latami, tak? Od dzieciństwa nie miałam szczoteczki elektrycznej, bo ich nie było, więc myłam jakimiś zwykłymi po prostu z jakichś tam popularnych firm i było git. A teraz nie ma odwrotu. Jak nie brzęczy w buzi, to znaczy, że są zęby nieumyte i ja jestem znowu w erze średniowiecznej i w tle gra jak na lirze. No nie mogę sobie tego wyobrazić, że miałabym przejść z powrotem do szczoteczki takiej manualnej i jeszcze mało tego, jakiś czas temu, jeszcze miałam, no to chyba tak z 3 czy 4 lata temu miałam fazę na te wszystkie rzeczy wielokrotnie, takie ekologiczne, naturalne, robione z naturalnych składników i produktów. I bardzo unikałam plastiku i część z tych nawyków mi została, a część musiałam się jej pozbyć. Na przykład mycie zębów drewnianą szczoteczką, jakąś bambusową. To była dla mnie udręka. To uczucie tego tępego drewna w jamie ustnej było dla mnie nie do zniesienia. Zużyłam chyba 2 takie szczoteczki, za każdym razem, to było jeszcze zanim sobie kupiłam tą, to było między elektryczną a tą soniczną, i za każdym razem to było dla mnie okropne uczucie i aż teraz jak o tym myślę, to mi napływa ślina do ust, jakie to jest niekomfortowe. bo ja nie wiem, oni powinni jakoś tak obtaczać w czymś. Ja trafiłam na taką, no była jak patyk po prostu. Było to okropne. Wiem, że teraz istnieją takie, które są też robione chyba z jakichś materiałów, które da się recyklingować po prostu i też są jakieś no, niby plastikowe, ale z jakichś tam bioodpadów, coś tam, ale tamta była po prostu fatalna i no już nigdy bym do tego nie wróciła. Godzę się z tym, że te końcówki być może nie są najbardziej ekologiczne, ale po prostu mój dyskomfort mycia zębów drewnem był nie do przeskoczenia. Więc no tak, to pierwsze, czyli szczoteczka do zębów. A, jeszcze mam taki czyścik, nie wiem, czy wiecie, taki, co to jest, no taki ajurwedyjski, czy coś tam. Po prostu taki czyścik do języka, taki drewniany byłby okropny. Taki, nie wiem, z czego to jest wykonane, ale taki metalowy drapak, taki w kształcie takiej litery U, żeby sobie zdrapywać ten osad na języku, jak nam coś tam po czymś zostaje. I wtedy to już się czuję tak absolutnie czyścioszek. No, bez tego czuję się nie okej. Druga dziwna rzecz, jaką robię, jak się okazuje, bardzo fajna jest i jestem pewna, że wiele z Was teraz zacznie robić to samo, to jak lecę samolotem, to nigdy nie mam słuchawek, zanim pilot nie przywita się i się nie przedstawi i nie przedstawi całej załogi i nie powie, ile potrwa dzisiejszy lot. Muszę wiedzieć, ile trwa lot i od razu w telefonie sobie ustawiam minutnik, dodając jakieś tam 5 minut na start i to kołowanie, coś tam, zawsze. I w tym międzyczasie, jak samolot dopiero się ustawia na tym pasie, to wchodzę sobie w audiobooki albo wciągnięte na lot podcasty i wybieram sobie je tak, sumując ich czas trwania, żeby mieć pokryty cały lot własną rozrywką pokładową. Jak mi się nie zgadza czas rozrywek, to dodaję sobie czytanie książki albo sen, w zależności od tego, kiedy jest lot. Jest to wspaniałe rozwiązanie, bo nigdy nie umiem sobie w głowie, jako że to są liczby, a ja mam ADHD i dla mnie liczby są nie do spamiętania, żadnych nie jestem w stanie w głowie zrobić obliczeń. Nie jestem w stanie zrobić, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi też zmiana czasu i te 2 godziny w jedną albo w drugą. A tak, to nie muszę sobie nic odejmować, ile jeszcze zostało lotu. Tylko, albo jak się obudzę nagle, wyrwana ze snu, to wózkiem z perfumami, to tylko mi się na ekranie wyświetla minutnik i ja jeszcze wiem, ile muszę siedzieć nieruchomo, cierpiąc katusze. Więc kolejny aspekt tego rozwiązania to jest aspekt rozrywkowy i gamingowy, czyli dużą satysfakcję sprawia mi, mam taki wyrzut dopaminy, jak lądujemy idealnie, czyli zostaje mi na minutniku tak z 3-4 minuty, a koła samolotu dotykają ziemi. Bardzo dużą satysfakcję czuję też, jak wylądujemy przed czasem, bo nie wiem, wiatr dmucha w dobrą stronę i przyspiesza. O Jezu, bardzo mi to dostarcza dopaminki, absolutnie bez żadnego powodu, ale cieszy mnie to. Nie wiem, czy taki pilot jest w stanie kreatywnie podchodzić do lotu, żeby się ustawić w jakiś sposób taki, żeby się właśnie załapać na konkretnie wiejący wiatr, czy jest to przypadek, ale no jest to wspaniałe, więc zapewniam Was, że od dziś część z Was będzie ustawiać minutnik na czas lotu i czuć się, nie wiem, chyba to daje jakieś poczucie kontroli w mało kontrolowanej sytuacji lotu, gdzie na niewiele możemy sobie pozwolić i też niewiele mamy szanse na zmianę, no, nie wiem, wyjście, rozprostowanie się i tak dalej. Więc polecam, jest to dziwne, ale przydatne. Z dziwactw związanych z lataniem i podróżowaniem mam jeszcze coś takiego, że automatycznie, jak wchodzę do pokoju hotelowego, to robię zdjęcie tego pokoju z perspektywy drzwi. Nigdy nie mogę pominąć tego elementu, jest to silniejsze ode mnie. Robię to niezależnie od faktu, czy śpię w Puro, czy w jakimś tam, nie wiem, tanim Airbnb. Nigdy nie wracam do tych zdjęć. Są mi one absolutnie zbędne. Nawet nie staram się, żeby były ładnie wykadrowane czy coś. Po prostu otwieram drzwi, robię zdjęcie i o nim zapominam. Czemu? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Skąd to do mnie przyszło? Nie wiem, czy z tych czasów, co rodzice jeździli na wakacje z pierwszym aparatem cyfrowym. Wiecie, on miał tam z 3 miliony megapikseli. I teraz to wielki trend, żeby robić takimi aparatami zdjęcia. A kiedyś po prostu chyba rodzice robili zdjęcia hotelu. I jak wracali do domu, a ja wtedy mieszkałam z dziadkami przez ten czas, no to pokazywali nam i chyba tam widziałam te zdjęcia pokojów hotelowych. Nie mam pojęcia. Muszę dopytać moich rodziców, czy faktycznie tak było i czy je robili. Nie znam też nikogo z moich znajomych, kto tak robi. I nie wiem, dlaczego sama to robię. I jest to dziwactwo. No. I kiedy sama śpię w pokoju hotelowym, to jak tam przychodzicie i ta pościel jest, też nie wiedzieć czemu, chyba dla ładnego efektu, tak zaczepiona pod materac. I jak ja śpię sama, to zdejmuję tę pościel tylko po jednej stronie łóżka, a po tej, na której jest wolne, nie dotykam niczego. Nie dotykam tamtej poduszki. Ma leżeć nietknięta, przykryta tą kołdrą, zagięta pod materacem. I wtedy się robi z łóżka taki jakby śpiworek. I mi się to bardzo podoba. To dotykanie nogą w tym miejscu, gdzie ta pościel jest tak zagięta, taka napięta. Rozumiecie, o co mi chodzi? jakbyście wsadzali palec w róg opakowania od chipsów. Jakby, no nie, że wyciągam tej kołdry spod materaca, że tego nie w ogóle nie robię, tylko robię to jedynie z jednej strony. O, już wiem, to jest trochę jak pizza calzone wtedy. Jest to bardzo przyjemne do spania i spróbujcie sobie kiedyś. No, to jest jak spanie w przyjemnym śpiworku. I z hotelowo-podróżniczych dziwactw mam też takie coś. Ale wiem, że więcej osób ma to samo. Już kiedyś to badałam, że jak wychodzę z pokoju hotelowego, to muszę zostawić po sobie czysty pokój. I nie tylko kiedy się z niego wymeldowuję, tylko też jak po prostu wychodzę z niego gdzieś coś robić, nie? Czyli śmieci w śmieciach, kocyk poskładany, poduszki ułożone, pościel zaścielona, walizka w konkretnym miejscu, gacie w jednym miejscu, rzeczy dookoła tego, w łazience kosmetyki równiutko ułożone, opuszczona deska. Wszystko ma być tak, żeby jak obsługa wejdzie do pokoju, żeby go posprzątać, to ma sobie pomyśleć, podróżniczka na plus, dostaje od nas medal gościa. Z czego to wynika? Pewnie z jakiegoś przekonania, że nikomu nie można przeszkadzać, nie można dokładać sobą obowiązków, najlepiej się w ogóle wtopić w otoczenie i nie robić problemów i żeby nie było widać naszej obecności w tym hotelu. I z tego samego powodu jest to taka karteczka, że można sobie wymienić poduszkę na twardszą, na przykład wystarczy zadzwonić na recepcję, to choćbym miała do przejścia dwa kroki po tę poduszkę, to po pierwsze nie ma mocy, że po nią pójdę, ale też nie zadzwonię, bo nie będę nikogo fatygować, żeby księżniczce przynieść twardszą poduszkę na Boga. No, racjonalnie wiem, że nie ma w tym niczego złego, żeby chcieć inną poduszkę, no przecież ludzie to robią, tak? Jest w ogóle od w chuj dużo od tego zależy, czy się wyśpimy, czy nas będzie rano bolał kark, plus płacimy za te hotele, więc to jest w cenie, tak, że możemy poprosić o inną poduszkę. Gdyby to była jakaś fanaberia, to by hotele nie oferowały takiej usługi, więc ja na rozum wszystko rozumiem. Ale nie przemogłabym się. To jest silniejsze ode mnie. To jest to podejście, bierz co jest i nie wybrzydzaj. Walczę z tym, ale to jest kolejne moje dziwactwo. Kolejnym moim dziwactwem związanym z jakimś, to już jest w ogóle jakieś wariactwo z mojej strony, że kiedy przechodzę na zielonym świetle, to muszę przejść w taki sposób, żeby światło nie zaczęło mrygać. Jak światło podczas mojego przejścia zmieni się na czerwone, to znaczy, że wydarzy się w moim życiu coś złego. Kumacie to? To jest głupie. Ja wiem, to jest jak wiara w czarnego kota, który przychodzi nam w głowę, nie? Bo jakiś kot z osiedla po prostu miał ochotę przejść w tym momencie, a my dopowiadamy sobie do tego historię, nie? Albo tam przechodzenie pod drabiną. To jest równie głupi jakiś zabobon, który jeszcze w dodatku mój umysł sam stworzył. Jakieś takie przekonanie, że coś złego mi się przydarzy, jak światło zacznie migać. I co sprawia, że ja bardzo szybko przechodzę przez zielone światło i zazwyczaj nie wchodzę na jezdnię, kiedy to światło już trochę jest zapalone, bo wtedy jest wyższe prawdopodobieństwo, że zacznie migać albo się zmieni na czerwone. Nie wiem, nie umiem z tym walczyć. W sensie, jak mi się zdarzy, że jest czerwone, to sobie myślę wtedy, dobra, przecież to jest jakieś głupie w ogóle myślenie, nic złego ci się nie przydarzy. I też nie mam żadnych dowodów na poparcie tego, że to się faktycznie dzieje i że no, nie zauważam żadnej korelacji pomiędzy złymi wiadomościami albo jakimiś, nie wiem, trudnymi doświadczeniami i tym, czy przeszło na zielonym, czy nie, czy mi się nie udało. Więc jest to absolutnie głupie i nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy może ktoś też sobie tak ubzdurał w głowie. Nie wiem też, czy ktoś mi to powiedział, zasugerował, czy mój umysł po prostu dziecięcy, w sensie wiecie, jak dzieci skaczą tam po, nie wiem, niezłamanych kawałkach chodnika, płytkach, czy tam, nie wiem, idą poręczy, czy coś i tam, nie wiem, wiecie, że takie jakieś, no zabawy. Czy mi to wyszło z jakiejś zabawy i zostało do dorosłości? Nie wiem. Jest to dziwne i teraz jak o tym mówię, to myślę, że to jest też trochę niepokojące. Dobra, coś, z czego nie zdawałam sobie sprawy i zdała mi z tego sprawę dopiero Natalia, to jest fakt, że jak mrugam, to rusza mi się nos. Po prostu jak zamykam oczy do mrugania, to uginają mi się płatki nosa. Jest to przeze mnie absolutnie nie do skontrolowania. Nie wiem, z czego to wynika. Nie jest to żaden tik. Jest to po prostu połączenie mięśni oczu z mięśniami nosa. Nie mam innego wytłumaczenia na to, ale w jakiś sposób mój nos jest silniej połączony z oczami niż u innych ludzi. Bo w momencie nawet, kiedy mi z oczu lecą łzy i nieważne, czy płaczę, czy po prostu za długo popatrzę w słońce, to błyskawicznie muszę wydmuchać nos, bo mi tak z niego leci. Jak płaczę, to mi więcej leci kataru niż mam łez, tak mam wrażenie. A nie zauważyłam, żeby inni tak mieli. Jak ludzie płaczą na filmach, to nikt nie dmucha nosa w ogóle, zauważcie. To też jest ciekawe. Ale u mnie ten fakt ruszania się płatków nosa przy każdym zamknięciu oczu jest czymś, co chciałabym zbadać i zobaczyć, czemu tak jest. I też dlaczego podczas płaczu chce mi się siku oraz dlaczego podczas płaczu tak bardzo leci mi z nosa. O, aż Rysiek kichnął. O nie, on coś wyczuł. Z dziwactw związanych z jedzeniem, bo to też jest duży temat. To zauważyłam, że każdy ma swoje przyzwyczajenia i to jest urocze na maksa. Na przykład jak ja jem obiad, to nakładam na widelec wszystkiego po trochu. Czyli trochę ziemniaczków, trochę surówki, trochę, nie wiem, tam jakiegoś powiedzmy kotleta. Albo jak jest zupa, to próbuję nabrać każdego jarzyna, każdą jarzynę na łyżkę, żeby w pełni doświadczyć tej obiadowej kompozycji smakowej, tego bukietu. A na przykład niektórzy, na przykład Natalia tak robi, zjadają najpierw to, co lubią najmniej, później to, co średnio, a na sam koniec zostawiają sobie coś ulubionego, jakiś po prostu najlepszy kąsek. I w każdym kęsie musi być inny składnik posiłku. Ja bym tak nie mogła jeść. Przecież soczysta surówka się pięknie komponuje z pire ziemniaczanym albo z jakąś pyzą. Sama surówka na widelcu smakuje samą surówką. Nie wiem, no nie umiałabym tak. To odbierałoby mi przyjemność z jedzenia. Jestem też osobą, która jak je ptasie mleczko, to po prostu wsadza je w całości do buzi. Albo tam, nie wiem, gryzę se na pół. Nie obgryzam dookoła, jak niektórzy. Jak jem tofifi, to wsadzam je całe do buzi i po prostu se je tam ciumkam, jak cukierka. A na przykład Natalia ma swój specyficzny styl jedzenia tofifi. I jak ja go zobaczyłam, w sensie jak mi go zaprezentowała, to siedziałam z otwartymi ustami. Ona pozbywa, i tak samo z Kinder Bueno, ona pozbywa się każdej warstwy z osobna, żeby obgryźć na przykład w tofifi orzeszek dookoła i pozbawić to jądro tofifi, tego towarzystwa, a później nie zjada orzeszka. Ona go nie zjada. Oddaje go mi na przykład takiego wyciąkanego albo po prostu go wyrzuca. Ja jak zjadam mambę, to każdy prostokącik po kolei. Dopiero jak zjem pierwszy, to odpakowuję drugi. Na przykład ona wsadza wszystkie naraz do buzi. Ja jak jem chipsy, to jem je pojedynczo. Jeden chips po drugim. A ona kilka naraz. I nie wiem, w jakich wy jesteście drużynach. Czy wy jecie wszystkie chipsy naraz, czy też pojedynczo. Czy obgryzacie dziwnie rzeczy, czy jecie je po prostu tak, jak Pan Bóg przykazał, czyli jak na reklamach. Oczywiście delektując się, tak jak na reklamach, pani jogurtem. No, na przykład, nie wiem, ja lubię, jak danie jest zaskakująco skomponowane. Na przykład jak w bibendzie, nie? Że ma fajną oliwę, coś ciekawego w konsystencji, jakiś tam, nie wiem, podam przykład. Zrobiłam kiedyś wybitne śniadanie. O, i to była podgrzana ciabatta w piekarniku, taka chrupiąca. Na to był szpinak, na to był wędzony łosoś, na nim jajko po benedyktyńsku i polane to było sosem berneńskim. I koperek na to. No pyszne! To było pyszne, tam się wszystko komponowało. Ten łosoś z tym jajkiem. To jajko takie troszeczkę, wiecie, rozlewające się. No pyszne. A dla Natalii zbyt przekombinowane w konsystencjach i w smakach. Inny przykład. Zrobiłam sałatę. Było to, wiecie, jakieś danie z resztek, nie? Zrobiłam sałatę z odrobiną domowego sosu do sałatki Cezar. Czyli tam jest parmezan, majonez, musztarda troszeczkę i sok z cytryny i tak dalej. No i był wybitny. Absolutnie można było jeść łyżkami albo mocząc w nim, nie wiem, żółty ser i go zagryzając. No i dałam na to pieczone pomidorki i kulkę buraty. I z tego się zrobiła taka po prostu sałatka. I zgadnijcie, kto musiał zjeść dwie porcje tej sałaty, bo w sosie był majonez, a burata nie pasuje do majonezu. A to było wybitne danie z resztek z lodówki. Ja tam dałam malutko tego sosu, tylko żeby tak mustnąć tą sałatę. No więc jadłam dwie porcje. Więc ludzie dzielą się na tych, co lubią dania udziwnione i na tych, których ulubionym jedzeniem są naleśniki na przykład. Proste i bez udziwnień. Z jedzeniowych rzeczy moim dziwactwem jest też niedopijanie kawy i herbaty. Co ciekawe, zawsze dopijam sok czy koktajl owocowy. Czyli nie lubię pić napoju, kiedy z ciepłego robi się zimny. A zimna kawa albo zimna herbata od samego początku natomiast jakby lubię, super, wypiję do końca. Ale jak coś mi się ochładza w trakcie picia, bo z kimś rozmawiam, coś odstawiam kubek, coś robię, to jak rzecz się ochładza, to ona traci mój szacunek w momencie ochłodzenia i ja już jej nie dopijam. I z tego powodu zostawiam niedopite. I mam też podobnie w drugą stronę, czyli nie dopijam rzeczy, które były zimne, a zrobiły się letnie i ugrzane. Na przykład zimna cola, jak cola zero, jak jest ciepła, to dopóki ponownie jej nie schłodzę w lodówce, to jej nie wypiję. Swoją drogą, kiedyś się uzależniłam od tego gówna i powiem wam, że ciężko się odzwyczaić od tego smaku i musiałam sobie zrobić kolowy detoks. I chyba z 2 miesiące abstynencji kolowej, zanim mogłam w kontrolowanych warunkach poprzez unikanie kupowania coli do domu i picie jej tylko gdzieś tam przy okazji bycia na mieście, mogłam wyjść z uzależnienia tego smaku i bąbelków. Także ostrożnie z tym gównem, słuchajcie. No dobra, a teraz w której jesteście grupie? Lody. lody są do lizania czy do gryzienia. Ja jestem w grupie lizaczy, chyba że jest to lód na patyku, który ma polewę czekoladową, no bo ta polewa jest przecież zachętą do gryzienia, tak? Trzeba ją przegryźć, żeby dostać się do centrum lodowego, do serca loda, czyli do tej warstwy śmietankowej czy tam jakiejś. Takie lody akceptuję, gryząc je, ale jak jest lód gałkowy, to jest tylko do lizania. I pamiętam mój lęk z dzieciństwa, jak mój tata chciał spróbować mojej gałki lodowej i gryzł ją. W sensie żartuję z tym lękiem, nie? Ale zawsze mówiłam do taty, nie gryź, ale nie gryź. Lody też jem bardzo wolno. Wszyscy już zdążą zjeść, a ja dopiero jestem w połowie. I najpierw zjadam ten smak. Jeden jakiś smak, a później dopiero jak zjem na przykład tą wierzchnią gałkę, powiedzmy truskawkową, to się zabieram za gałkę czekoladową, która jest pod nią. Nie ma mieszania smaków. Co ciekawe, bo ta zasada nie tyczy się przecież obiadu i komponowania składników na widelcu. Zbrodnią jest też mieszanie w jednym wafelku lodów mlecznych, w sensie takich robionych ze śmietany, z lodami typu sorbety. Nie zjadłabym tego. Albo dwa sorbety, albo dwa mleczne. W zależności od humorku i tego, czy chce mi się pić. Bo jak chce mi się pić, to wybieram sorbety zamiast się napić. Wiadomo, logika. Kto też tak ma? No i oczywiście najsłynniejszy konflikt ludzki, co z płatkami śniadaniowymi. Ja najpierw wsypuję płatki, później wlewam mleko, wyrównując to mleko do poziomu płatków. Jeśli zjem płatki i zostanie mi mleko, to nie wypijam tego mleka, tylko dokładam płatki. A na przykład pizza. Czy wyjecie brzegi pizzy, czy nie? Bo ja nie kumam w ogóle, po co są brzegi w pizzy. One moim zdaniem służą tylko do trzymania kształtu pizzy. W innym przypadku pizza staje się nie do zjedzenia, tak? No jakbym chciała zjeść tylko chleb i by było za dużo tych brzegów, no to ja bym po prostu kupiła chleb, a nie szła na pizzę, bo ja chcę przecież zjeść ten roztopiony ser i różne składniki. Więc zjadanie brzegów od pizzy ma dla mnie sens tylko wtedy, kiedy już jem pizzę i była taka dobra, że się nie mogę powstrzymać i mogę wtedy zjeść te brzegi z oliwą. I zawsze czuję też, oddając talerz z niedojedzonymi brzegami, czuję wyrzuty sumienia wobec pana pizzermana, który robił tę pizzę i ja nie uszanowałam jego pracy i nie zjadłam tych brzegów. Ale to już jest jakby kolejne dziwactwo. Pizzę jem rękoma i dochodzę do brzegu i odkładam go na bok. I czasem też w ogóle się wkurwiam, bo niektóre pizzerie robią takie wielkie te brzegi, z bąblami one są, wiecie, jak pizza neapolitańska. A tego rdzenia pizzy jest mało. To ja się wtedy czuję oszukana i muszę zjeść te brzegi, żeby się najeść. A są ludzie, którzy w ogóle zaczynają kroić pizzę na przykład od środka i zostawiają taki okrąg z brzegów. Kumacie to? Kim wy jesteście, ludzie? Dlaczego to robicie? W sensie, no to urocze to jest, jak teraz myślę sobie o tym, nie, że każdy jest inny, ale jednocześnie daje mi to pewien dyskomfort wyobrażenia sobie tych skór w kształcie okręgu. Świat co inaczej wymyślił tę pizzę z jakiegoś powodu. Tak samo jak jedzenie kiwi. Kto je kiwi ze skórką? Słuchajcie, są ludzie, którzy jedzą kiwi jak jabłko. Po prostu obgryzają je razem z tymi włosami dookoła. I jak o tym myślę, to mam takie uczucie, jak mam brudne ręce na przykład. Nie cierpię mieć brudnych rąk. Od razu mam wtedy ciary, w ogóle chcę umyć te ręce. Nie lubię tego. W ogóle uczucie waty w rękach jest absolutnym koszmarem. I jak teraz sobie jeszcze myślę z uczuć, których nie cierpię, to jest to uczucie mokrej twarzy w basenie. Albo gdzieś na przykład jak mi kapie deszcz na twarz, to wtedy jestem zaniepokojona, nie lubię tego uczucia, chcę jak najszybciej pozbyć się wody kapiącej po brwiach czy tam gdzieś po policzkach. Nie tyczy się to oczywiście, kiedy jestem pod prysznicem, no bo wtedy jest to gituwa, ale jak woda jest z zewnątrz, a reszta ciała nie jest mokra, to jest to dla mnie dyskomfort, który też powstrzymuje mnie przed pójściem na basen, bo wtedy nie mam, jak ktoś mnie na przykład wskakuje i mnie ochlapuje, ja mam głowę nad powierzchnią, nie zanurzam twarzy, to nie lubię tego, jak mam na oczach i nie, to jest duży dyskomfort. Ale wracając do jedzenia, łączenie rzeczy wytrawnych ze słodkimi. Czy wy jesteście z tym okej, czy nie? Ja lubię. Jak w sałatce jest na przykład grillowana brzoskwinia, albo truskawki z serkiem feta, albo feta pieczona w piekarniku z czereśniami, albo z pomidorkami koktajlowymi. Ja uważam, że to jest wspaniałe, że te soczyste, świeże rzeczy, one podkreślają przecież smak tych wytrawnych. A na przykład dla Natalii to jest koszmar. I ona wydłubuje owoce z sałatek i co wspaniałe, wrzuca je na mój talerz, więc ja ich mam więcej. Ale są faktycznie ludzie, którzy na przykład gardzą pizzą hawajską. A to jest przecież coś soczystego na pizzy. I to jest doskonała rzecz. Co jest w tym niedobrego? co jest złego w truskawce połączonej z serem albo z winogronem w sałatce? Przecież winogrona plus sery to jest wspaniałe połączenie. Nawet tak ludzie te sery serwują, nie? Z figami czy coś tam, z miodem, żeby się nie znudzić smakiem sera, tylko mieć taki refreshment. No ale są ludzie, co to lubią i ludzie, którzy tego nie akceptują. I ciekawi mnie, w której wy jesteście grupie. Teraz zmieńmy temat na dziwactwa związane z jazdą samochodem. Osoby, które nie używają kierunkowskazów. Why? Dlaczego to robicie? Albo nie robicie? Błagam, powiedzcie dlaczego. Bo to wymaga tylko ruchu palcem. Nie wiem, czemu tak wiele osób tego nie robi i doprowadza mnie to do szaleństwa, bo marnuje mój czas na przykład na rondzie. I z moich przyzwyczajeń związanych z kierunkowskazami, to używam ich nawet na pustym parkingu, jak nikogo za mną nie ma i jest 24. Po prostu mam ten odruch. Albo na pustej ulicy, kiedy też nikogo za mną nie ma, nikt nie jedzie. A nienawidzę tego dźwięku tykania i mimo wszystko robię to, nawet na pasie do skrętu. Swoją drogą chyba jest w ogóle taki przepis, że nawet kiedy się jest na pasie do skrętu, trzeba mieć włączony kierunek. Są jednak ludzie, zwłaszcza kierowcy w Reykjaviku, którzy w ogóle nie używają kierunkowskazów i zastanawiam się, z czego to wynika. Czy z tego, że kiedyś jakieś 30 lat temu było to jeszcze mało aut i odstępy między nimi były duże i nikt nie musiał się stresować, że wjedzie komuś w dupę? No nie wiem, no ja wrzucam kierunkowskaz nawet jak parkuję. Czemu ludzie ich nie używają? Proszę o wyjaśnienie. Nie będę nikogo oceniać, po prostu jestem ciekawa. Kwestia parkowania. Jak parkuję? Albo muszę zrobić jakiś manewr w stylu parkowanie tyłem, którego nie cierpię, ale muszę, to muszę mieć wyciszoną muzykę, żeby się skupić. Nie wiem, jak w większym skupieniu pomaga brak muzyki, ale muszę mieć wyciszoną. Pasy zapinam zawsze, choćbym miała przeparkować auto 3 metry do przodu, to nie odpalę silnika bez pasów. I to samo w taksówkach. Nie pojadę, kiedy nie będę miała, nie usłyszę tego kliknięcia zapinanych pasów. Po prostu coś jest wtedy nie tak i dla mnie to jest jak zwolnienie hamulca ręcznego. No nie ruszę, dopóki nie sprawdzę, czy jest zwolniony. Nie wiem, jak ludzie mogą jeździć bez pasów. Mnie by to doprowadziło do jakiegoś nerwu i nie mogłabym nawet na moment rozluźnić ciała. Więc czemu ludzie mogą wsiąść do samochodu i nie zapinać pasów? Ponownie, nie będę was oceniać. Nie jestem tu od tego. Po prostu jestem ciekawa. Czy serio jesteście w stanie tak zaufać taksówkarzowi i ludziom dookoła, że możecie bez tych pasów mu oddać swoje życie? W ofierze? Nie macie takich myśli, że zaraz może wam ktoś wjechać w samochód i wam połamać czaszkę, jak polecicie do przodu? Poważne pytanie, zero oceny. Jak myślę sobie jeszcze o tych dziwactwach, to przychodzi mi do głowy, ten off-top jeszcze zrobię, odnośnie kupowania rzeczy na małym internecie i dużym internecie. Czyli na małym komputerze, na małym internecie mogę kupić coś, nie wiem, blikiem, nie? Jakąś książkę e-booka albo mogę sobie kupić jakąś subskrypcję zapłacić. Ale jak mam kupić bilety lotnicze, albo jak mam kupić, zarezerwować sobie hotel, albo kupić buty czy cokolwiek, to musi to być na dużym internecie. Muszę to zrobić z laptopa. Wydaje mi się, że to ma związek z tym, że po prostu niektóre aplikacje, mniej w nich widać. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że przeoczę jakieś wyskakujące okienko, które mi mówi, że mój produkt zostanie dostarczony za 6 miesięcy bez zwrotu i tak dalej. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że jest większa szansa oszustwa, kupując coś przez aplikację i muszę widzieć wszystko klarownie, muszę mieć odpaloną stronę na cały ekran i widzieć, co kupuję i co klikam. Czy wiem, że dużo ludzi też tak ma, nawet są memy o tym, dlatego mi się to teraz przypomniało, że to jest jakieś dziwactwo milenialsów. No i właśnie pytanie, czy wy też tak macie, że duże zakupy są, większe zakupy są przez komputer, a małe zakupy są przez telefon? Jakoś tak do, powiedzmy, do 100 zł. Jak się kupuje coś do 100 zł, to się kupuje telefonem, a jak powyżej 100 zł, czyli większe zakupy, to już przez duży komputer. Bardzo proszę o odpowiedzi. Z takich fajnych dziwactw, które zmieniły moje życie i które przejęłam od innych, to na przykład parowanie skarpetek przed wrzuceniem ich do kosza na pranie. Wcześniej tego nie robiłam i po prostu przed każdym praniem musiałam wyjąć całe pranie na podłogę. No i zdarzało się, że prałam tylko jedną skarpetkę z pary i one gdzieś ginęły. A teraz, kochani, pełna kontrola. Kulka skarpetkowa, rozwinięta tuż przed wrzuceniem do pralki. Nic się nie gubi. Mniej zamieszania z rozdzieleniem prawa na jasne i ciemne. W ogóle marzy mi się taki kosz z dwiema przegrodami, które są właśnie na rozdzielenie prania. To jest moje marzenie. Kiedyś oglądałam takie mieszkanie, które było tuż nad pralnią. Mówię o takiej pralni sąsiedzkiej, jak mamy na przykład na Islandii, że po prostu pomieszczenie w piwnicy, gdzie każdy ma swoją pralkę. I w tym mieszkaniu ktoś miał, słuchajcie, w szufladzie, w łazience, taką wysuwaną szufladę pod zlewem i tam była dziura na pranie. i ono spadało bezpośrednio do kosza na pranie w tej pralni. No Aneta mi świadkiem, to było doskonałe rozwiązanie, trochę jak syp na śmieci, tylko na ubrania. A znam też dziewczynę, która na przykład ma w kuchni dwie zmywarki. Jedną na pranie czyste naczynia, a drugą na brudne. I w ogóle nie ma szafek na naczynia ani półek, tylko te zmywarki dwie. Też pewne dziwactwo, ale bardzo ciekawe, jeśli chodzi o życiową organizację. Z dziwnych, ale bardzo powszechnych dziwactw są ludzie, którzy widząc, że jest w lodówce coś przeterminowanego, nie wyrzucają tego od razu do kosza, tylko to tam trzymają, aż prawie wyjdzie spod tego talerzyka. W stylu odkładają obiad, żeby się nie zmarnował, a później nigdy i tak go nie jedzą, przez co on leży w lodówce i potem i tak trzeba go wyrzucić, bo się przeterminowuje albo gnije. To chyba taki rytuał przejścia dla tego pokarmu i on sprawia, że nie wiem, ktoś się czuje, że mniej marnuje jedzenie, albo że daje mu drugą szansę, że pozwala mu jeszcze zaznać innego miejsca niż od razu śmietnik, nie wiem. Ale znam ludzi, którzy trzymają w swojej lodówce miesiącami rzeczy, które po prostu ignorują, jakąś taką, wiecie, cytrynę suchą i brązową już tak, że przypomina granat i można by ją było kimś zabić, zamkniętą w plastikowym tupperware'ze cebulę, która już stanowi zagrożenie epidemiologiczne i powinno się ją wyrzucić razem z tym pudełkiem, oraz słuchajcie, jogurty, które są nieotwarte, ale jednocześnie przeterminowane 2 miesiące. Albo sosy, których data przydatności już ze 2 lata temu była. No czemu? Proszę odpowiedzcie. Jednocześnie zgodzę się z odpowiedzią. Nie wiem. To samo, czemu robisz zdjęcia pokoju hotelowego. I ja przyjmę to wyjaśnienie, bo sama na swoje nie mam żadnego usprawiedliwienia. No i to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że trochę w was zasiałam ziarno przemyśleń, żebyście znaleźli w sobie coś dziwnego, coś, czego nikt inny nie ma i nikt inny nie praktykuje. Może to być to, że po prysznicu jeszcze przez 2 minuty stoicie owinięci ręcznikiem i patrzycie w przestrzeń. Może to być fakt, że czeszecie włosy tylko raz w tygodniu, bo nie lubicie widzieć, ile ich codziennie zostaje na szczotce, więc wolicie zobaczyć raz i przerazić się i zemdleć. Może to jest metoda jedzenia kanapek. A może to, że codziennie, niezależnie od tego, kiedy idziecie spać, to nawet jeżeli jest 3 w nocy, to musicie przeczytać chociaż 2 strony książki, bo to już rytuał, z którego nie umiecie zrezygnować. I zasypiacie z tym Kindlem w ręku, a później się on wam wbija w plecy podczas snu. A może jak zaczynacie czytać książkę, to jesteście z kategorii tych ludzi, co muszą zajrzeć na koniec? A może jak jecie zupę, to musicie ją zjeść z chlebem, bo inaczej się nie liczy zupa? Znam też takich ludzi. Więc dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, czym jeszcze się jako ludzie różnimy. A teraz z moim dobrym humorkiem idę zabrać Ryśka, bo już mi tu drepcze i pojedziemy gdzieś pobiegać za miasto, bo pogoda jest siekiera. W końcu jakaś ładna jesień. Także do usłyszenia. Tu Okuniewska z nad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o dziwactwach.